Teraz mam przyjemność oddać warsztaty w ręce Tadeusza, który podzieli się odnośnie 12 tradycji w służbie A. Jestem tylko częścią wielkiej całości.
Ja mam na imię Tadeusz, jestem alkoholikiem.
Cześć Tadeusz.
Wciąż jestem alkoholikiem. Takie trzy spotkania cudowne. Tak słodko i tak miło jest.
Zepsujesz to?
Więc ja podzielę swoją spikerkę na dwie części. Pierwsze 3 minuty może nie będzie takie słodkie. Ale dla mnie też nie będzie słodkie. Chciałem przeczytać parę pytań i polecić wam potem, żebyście poszli do Kolportera i kupili sobie tą książeczkę. 12 pytań do tradycji. I żebyście spróbowali w domu sobie odpowiedzieć na te pytania sami przed sobą. Czy jako uczestnik mojej grupy wywieram na nią wpływ uzdrawiający, tonujący i umacniający jedność, czy też doprowadzam do rozłamów i podziałów? Czy oplotkowuję i osądzam innych uczestników, zamiast zająć się własnym obrachunkiem moralnym? Czy torpeduję niektóre poczynania, tak jakby nieuczestniczenie w pewnych aspektach działalności wspólnoty czyniło ze mnie kogoś lepszego i niepospolitego? Czy wygłaszam komunały na temat miłości, a jednocześnie zachowuję się w sposób nacechowany wrogością i w głębi duszy usprawiedliwiam podobne zachowanie? To była tradycja pierwsza. Tradycja druga. Czy krytykuję osoby pełniące rozmaite funkcje służebne w grupie, komisje A i osoby pracujące dla wspólnoty? Czy też ufam im, udzielam swego wsparcia? Czy podejmuję się zrobienia czegoś w AA głównie po to, by zostać doceniony? Czy oczekuję pochwały za swoje pomysły? Czy gdy uczestniczę w grupowej dyskusji, to uparcie obstaję przy swoim? Czy też potrafię ustąpić i uznać decyzję sumienia grupy? Czy choć zachowuję trzeźwość od kilku lat, nadal jestem gotów wykonać uciążliwe i niewdzięczne zajęcia w AA? Czy podczas dyskusji w grupie wymądrzę się na temat spraw, w których nie mam doświadczenia i na których się nie znam? Tradycja trzecia. Czy istnieje taki typ alkoholika, którego w głębi duszy wolałbym nie mieć na swojej grupie? Czy przyjmuję postawę sędziego, który ma prawo orzekać o domniemanej szczerości lub nieszczerości wypowiedzi i wysiłków nowicjusza? Czy pozwalam, aby takie czynniki jak język, stosunek do religii, rasa, wykształcenie, wiek itp. osoby potrzebującej pomocy wpływały na to, czy i w jaki sposób zaniosę jej posłanie? Tradycja czwarta. Czy upieram się, że istnieje zaledwie kilka właściwych sposobów działania w AA? Czy moja grupa zawsze bierze pod uwagę dobro całej wspólnoty? Czy odnoszę się z dezaprobatą do postępowania innych uczestników AA, gdy różni się ono od mojego? Czy też próbuję czegoś się od nich nauczyć? Tradycja piąta. Czy unikam odpowiedzialności, mówiąc, ja sam nie stanowię grupy, to też i ta tradycja mnie nie obowiązuje? Czy w ramach 12 kroku jestem gotów wnieść posłanie kolejnemu nowicjuszowi, niezależnie od tego, kim będzie ta osoba? Tradycja ósma, jedno pytanie jeszcze chciałem przeczytać. Czy wypowiadając się na meetingach usiłuję sprawić wrażenie, że wiem wszystko o alkoholizmie, procesie zdrowienia i samej wspólnocie? Że jestem doskonale obeznany z medycyną, socjologią, psychologią? Że jestem ekspertem od spraw duchowych? A nawet niech Bóg ma mnie w swojej opiece od pokory. Tradycja dziewiąta. Czy nadal próbuję dyrygować wszystkimi wami i narzucać swoją wolę? Tradycja dziesiąta. Czy swoim zachowaniem lub wypowiedziami sprawiam kiedykolwiek wrażenie, że naprawdę istnieje jakieś oficjalne stanowisko AA w takich kwestiach jak na przykład konsultowanie się lub niekonsultowanie z medykami i psychiatrami, poddawanie się lub niepoddawanie się hospitalizacji, zażywanie lub niezażywanie witamin, uczęszczanie lub nieuczęszczanie do kościoła, władze lokalne lub państwowe, legalizacja marihuany, ewentualny wpływ pobytu w więzieniu na proces trzeźwienia, przyjmowanie lub nieprzyjmowanie antikolu i innych środków uspokajających, w sprawach alkoholu, alanonu i alatinu. Zostawię to bez komentarza. Polecam, żebyście sobie kupili tą książkę. Ja się czuję często zażenowany, jak ją czytam sam w swoim własnym postępowaniu. Ja mam imię Tadeusz, jestem alkoholikiem, chciałem coś o służbie powiedzieć. Dziękuję Kasiu, fajnie, że powiedziałaś tak troszkę o tych zastosowaniu tradycji w codziennym życiu. Na wielu konwencjach i konferencjach na Zachodzie to jest bardzo wdzięczny temat. Na wspólnych spikerkach Al-Anonu i AA. I często jest kobieta, najczęściej kobieta z Al-Anonu i alkoholik mężczyzna. I tytuł tej spikerki jest Tradycje w relacjach. fantastyczna rzecz. To myślę, że kiedyś może na 20-lecie w Anglii coś takiego zrobimy. Także dziękuję Ci bardzo. Ja trochę jakby z pozycji służby i swojego doświadczenia chciałem powiedzieć. Powiem tak, że nie powiem o wszystkich tradycjach. Chciałem się na kilku skupić tylko, bo to brak czasu jest. Zacznę może od tego, że jest taki poemat Johna Stuarta Miltona, Raj utracony. Nie mówię o tym, żeby pokazać, że jestem erudytą, ale myślę, że ten fragment, o którym opowiem za chwilę, bardzo dobrze ilustruje moje życie, moją postawę i ma duży związek z pierwszą tradycją, o której chciałem więcej powiedzieć. Tam jest scena, jak Lucyfer jest wygnany z raju i mówi takie słowa: I would rather reign in hell than to serve in heaven. Czyli wolałbym raczej rządzić w niebie, wyrządzić w piekle, niż służyć w niebie. Jak gdy popatrzyłem na swoje życie, to ja całe życie chciałem mieć rację. Ja po prostu chciałem rządzić. Powiedziałem wam o sobie, że jestem egocentrykiem z natury, z tendencją do rządzenia wszechświatem i powiem tak, że znam wielu alkoholików, którzy mają takie same przymioty. I gdy zapoznałem się z tym fragmentem, coś mnie gdzieś dotknęło, to było jeszcze nieopisane. Minęło trochę czasu, zanim to jakby pewną pracę bym wykonało. I przyłożyłem to do swojego doświadczenia i przypomniałem sobie historię w swoim życiu, w którym walczyłem o swoje, rządziłem i wychodziło na moje. Czyli czytając, że ja zwyciężyłem. Wyszło na moje. Czy to było we wspólnocie, czy to było w rodzinie, czy to było w relacjach, jakichkolwiek. Wracałem wieczorem do domu i powinienem czuć się jak zwycięstwo. Czułem się jak w piekle. Postawiłem na swoim i czułem się źle. Nie mogłem tego zrozumieć przez lata. I przed taki moment w moim życiu, w którym trafiłem do wspólnoty AA i przez te 20 lat przyjmowałem pozycję człowieka, któremu trzeba było służyć. Przychodziłem na meetingi ostatni, wychodziłem pierwszy, herbatka miała być zrobiona. Nic mnie nie interesowało, że jakiejś służby się podejmowałem, to tej, która jest widzialna. Rzecznikiem być, prowadzącym meeting być, widoczny, lider, samozwańczy. No. Mój sponsor mnie zmusił do służby i powiem szczerze, zmusił mnie. Powiedział mi, gdy spotkaliśmy na pierwszą rozmowę, powiedział mi, że jeżeli nie podejmiesz dwóch służb na dwóch meetingach, ja ci nie jestem w stanie pomóc. Nie dlatego, że to była jakaś idea wielka, tylko to było jego doświadczenie. Jego sponsor to zrobił z jego to do pierwszego. Więc musiałem sobie znaleźć dwa meetingi, na których miałem służby i to było zbieranie petów na jednym i parzenie herbaty na drugim. I co dziwne, w moim życiu się nic nie zmieniało. Zacząłem pracę na programie. Ja zacząłem się czuć jak gniewy. I to jest istota bycia we wspólnocie. I powiem o tym troszkę przy tradycji drugiej. Przeczytam też jeden fragment krótki w takiej książce, która nie jest chyba na polski przetłumaczona jeszcze. Która będzie też takim mottem. Kiedy alkoholik zaczyna stosować 12 kroków zdrowienia, programu zdrowienia w jego osobistym życiu, jego dezintegracja, czyli rozczłonkowanie, rozwalenie się, rozłożenie na czynniki pierwsze, i każdy z nas miał to doświadczenie, że był w moment życiu przed przyjściem do AA, że byliśmy rozwaleni, zupełnie rozłożeni w każdej dziedzinie naszego życia, bankructwo. I że ten proces się zatrzymuje i jego jednoczenie się zaczyna. Cały proces zdrowienia to jest, i o tym mówiliśmy na tych spotkaniach porannych, ten proces zdrowienia to jest proces jednoczenia się, łapania jedności z sobą, ze swoimi uczuciami, ze swoimi emocjami, z sobą samym, ze swoim duchem, z innymi ludźmi, z Bogiem przede wszystkim. I jakby to jest zdrowienie, nie? To jest takie piękne zdanie, że ta moc, która trzyma alkoholika w kupie, w całości, czyli nas jednoczy, przezwycięża tą moc, która chciała nas rozbić i rozwalić. Zacząłem od tego, dlatego że myślę, że każdy alkoholik w swoim własnym doświadczeniu łatwo to zrozumie. Ale ta zasada odnosi się także do 12 tradycji, bo to jest wstęp eseju Billa o tradycji. To się dotyczy wspólnoty. To się dotyczy grupy. Która siła zwycięży jakby? Jeżeli zakładamy, że jest duchowa siła, która czyni dobro i uzdrawia, to jest też siła, która chce to rozczłonkować wszystko. I jedność jest najważniejsza. Dlaczego? Też Kasia powiedziała o tym, nie? To wspólne dobro. Bill nigdzie nie zdefiniował wspólnego dobra. Ja nie potrafię. Ja myślałem o tym, żeby się wymądrzyć, jak to zdefiniować wspólne dobro. Nie da rady. Ale jest coś takiego, o czym ty powiedziałaś, w tej wspólnocie. I każdy z nas pewnie ma inne doświadczenie. Może będzie czas na koniec, żeby się trochę podzielili. Przyszli ludzie na meetingi, mocne, programowe, sponsor, program, sugestie, kolana, klęka i buch, zostaje. Przyszli na meetingi, że każdy od ciapy gadał, w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. Zostaje. Przyszli na meetingi, że go ciepło przywitali i się nim zaopiekowali. Zostaje. Ktoś przyszedł na meeting, pies z kulawą nogą do niego nie podszedł. Wrócił do domu i tydzień później jakaś siła go pcha na ten meeting. To jest ta siła, która jest mocniejsza od nas samych. Ja tego nie powiedziałem wcześniej. Wspomniałem o dwóch siłach, które są w wspólnocie. Jedna to jest siła wspólnoty, ale druga to jest Bóg, który łączy nas wszystkich. No. Niektóre meetingi są, ktoś jest ateistą i meeting jest w ogóle od czapy różaniec odmawiają. I jakaś siła go pcha tydzień później na ten meeting, bo to był pierwszy jego meeting w życiu. Jakiś meeting jest przed, co drugi to terapeuta po prostu. Samozwańczy albo nie. Nie rozumiesz nic, za tydzień coś cię pcha na ten meeting. Ktoś tu mówił, że nie pamięta nic pierwszego meetingu, ale poszłaś na drugi. Znam ludzi, którzy pamiętają wszystko, co było na pierwszym meetingu i poszli na drugi. To jest nasze wspólne dobro, po prostu. I wiecie, dlaczego tego nie można zdefiniować? Bo tego nikt nie jest w stanie sobie zawłaszczyć. Bo jakby ktoś próbował to zdefiniować, to znając alkoholików, zostałaby podjęta próba, że być może ja przyłożyłem się do tego. Bo na przykład miałem wielce duchową wypowiedź na meetingu. A ktoś pierdolił od rzeczy. Nie ma znaczenia. Na drugi meeting przyszedł alkoholik. Bo zadziałała tutaj siła, która jest większa od nas wszystkich, nie? Która jednoczy nas wspólnie. Co jeszcze chciałem powiedzieć o jedności? Co to za sztuka być jedno z tymi, którzy myślą tak samo jak ja? Co to za sztuka być jedno z tymi, którzy mają taki sam pomysł na trzeźwienie jak ja? Którzy mają takie same doświadczenie jak ja? Co to za sztuka być jedno z tymi, którzy opisują to doświadczenie w taki sam sposób? Każdy głupi potrafi. Nie potrzeba przebudzenia duchowego. Nie potrzeba trzeźwości. Jest prosty układ. Rozumiemy się. Ale przychodzisz na meeting i spotykasz człowieka, którego nie lubisz. Bo nie lubisz, bo ci się nie podoba z gęby. Albo mówi coś od czapy. Sam sobie nie zdajesz sprawy, że sam mówisz od czapy. To jest inna historia. Kogoś, kto ma zupełnie inny pogląd na trzeźwienie. Tobie bardzo pomogła terapia, a ktoś mówi, że jest B i na odwrót. Mówisz o swoich dniach trzeźwości w zakroczeniu, że to ci pomogło i odmawianie różańca, bo to jest doświadczenie. Ono może mi się podobać, albo nie. Ale to jest doświadczenie drugiego alkoholika. Ktoś ma inny pomysł na funkcjonowanie mojej grupy. Jestem liderem tej grupy. powiem o słowie lidera potem, nie? Czy mam jakiś wpływ na pewne działania? A ktoś ma zupełnie inny pomysł. Jak to być jedno wtedy, nie? Ale powiem wam, że to jest możliwe po prostu. I wiecie co? Ta jedność nie jest wcale po to, żebyśmy się dobrze czuli ze sobą. Ta jedność jest po to, żeby nasze dzieci albo wnuki, jeżeli zachorują, sorry, żeby miały tą wspólnotę, tak jak miałem. To jest ducha. Jest taka modlitwa Jezusa w Getsemane, nie? Nie chcę o religii w ogóle mówić. Ale to jest duchowość silna. Spraw, abyśmy byli jedno, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś. Odrzućmy teraz religię. Jedność to jest świadectwo. Jedność to jest przezwyciężenie egoizmu. To jest bez Boga, wydaje mi się, i bez programu bardzo trudne. Ale to, co powiedział sponsor mojego sponsora, miałem z nim rozmowę poważną, to jest pytanie, czy ja chcę odłożyć na bok swoje pomysły, swoje inklinacje, żeby pójść zresztą. To nie jest łatwe w praktyce. Ale to jest najważniejsze po prostu. Nie ma nic ważniejszego. Często przychodzimy z doświadczeniem medycznej pomocy, czy czytamy wiele książek tak zwanych self-help, samopomocowych. Jesteśmy bombardowani, czy ja byłem bombardowany, ty jesteś teraz najważniejszy. To ja jestem najważniejszy. Ja. Asertywny muszę być. Mam prawo wyrażać swoje opinie i swoje zdanie. Ja. No wiecie, co mówi długa wersja pierwszej tradycji? Pozwolę sobie przeczytać. Każdy członek wspólnoty anonimowych alkoholików jest tylko małą cząstką wielkiej całości. A musi trwać nadal, bo inaczej większość nie zginie. To też nasze wspólne dobro znajduje się na pierwszym miejscu. Dobro jednostki jest za nim. I fajnie to się słucha, jesteś nowicjuszem, jesteś najważniejszy. A ja wam powiem, nie jesteś najważniejszy. Ani czy jesteś nowicjuszem, ani czy jesteś weteranem. Dobro wspólnoty jest najważniejsze. I ono zależy od nas. Nikt nie przyjdzie tutaj na mnie do tego dobra w naszej grupie. Tylko to zależy od naszej postawy. Zanim przejdę do drugiej tradycji, dopowiem chwilę. Przeczytałem dłuższą wersję, o której wielu ludzi, czy ja przez wiele lat nie wiedziałem w ogóle, że istnieje coś takiego jak długa wersja. Ta długa wersja była normalnymi tradycjami AA, dopóki się nie pojawiła krótka wersja. A dlaczego się pojawiła krótka wersja? Bo nikt nie chciał słuchać o tradycjach. W poradniku służb irlandzkim także, jak weźmiecie do ręki, amerykańskim i angielskim, jest taki fragment przy kawałku o tradycjach, gdzie Bill został zaproszony, to było przed wydaniem 12 na 12, do Kentucky gdzieś tam, i zapewnili mu wikt, opierunek, pobyt po grupach, żeby go zaczęli wozić pod jednym warunkiem, że nie będzie o tradycjach mówił. Alkoholicy nie chcieli słuchać, ja nie chciałem słuchać o tradycjach. Aż przyszedł moment w moim życiu, w którym tradycje stały się, jeżeli nie ważniejsze, to tak samo ważne jak 12 kroków. Dlaczego doszło do ich powstania? Otóż wiecie, te grupy się rozwijały. To też nie było żadnej centrali. Książka została wydana, napisana anonimowi alkoholicy. Wysyłana została pocztą. Jeden alkoholik czytał tą książkę. Nie było żadnych sponsorów. Sponsor jest tylko przekaźnikiem, to Bóg leczy. Czytał książkę, znajdywał sąsiada, księdza, przyjaciela, pastora, rabina. Wyznawał mu swoje przewiny. krok piąty z nim robił. Widział, że ma wady charakteru. Klękał na kolana, prosił Boga, żeby je usunął. Szedł do sąsiadów i ich przepraszał. I pojawiło się pytanie, jak utrzymać ten stan. I jest taki rozdział w Wielkiej Księdze Praca z innymi. Nic tak nie umacnia niezależności od alkoholu, jak intensywna praca z drugim alkoholikiem. Zaczęli szukać drugiego alkoholika. I potem we dwóch, tak jak tutaj wam czytałem wcześniej, szli do szpitala, ściągali gościa z łóżka, kazali mu klękać i już było ich trzech. I była grupa. I nagle po kilku latach, już te grupy zaczęły powstawać w Stanach, zaczęły listy spływać do Nowego Jorku, już biuro powstało. No problemy różne osaczyły grupy z każdej strony. Różnego rodzaju. Jednym z największych było, że każda grupa miała inne warunki przynależności do grupy i wstęp. I John Burwell, taki, który już nie żyje, dlatego miałem go nazwisko, jeden z pierwszych alkoholików w Nowym Jorku, zaproponował Billowi, żeby spisać te wszystkie zasady, jakie przychodzą z wszystkich grup. Te warunki przynależności do grup. No i spisali. Wyszło tego 23 kartki. Okazało się być tak naprawdę, że gdyby je zastosować w jednej grupie, to żaden alkoholik by na mityngach nie mógł wejść. Były mityngi, gdzie kobiet nie można było wpuszczać. Były mityngi, gdzie czarnych nie można było wpuszczać, czarnoskórych ludzi. Były mityngi, gdzie nie można było prostytutek wpuszczać. Były mityngi dla bogatych, gdzie biedni nie mogli wejść. I po prostu... Zawet. I wtedy Bill się obudził, nie? I napisał te 12 tradycji, krótką wersję. Jest tradycja, która mówi, żeby nie wyrażać opinii, a ja teraz wyrażę swoją opinię. Powiem, że myślę, że wspólnota, ale to moja taka opinia, wyglądałaby trochę inaczej, gdyby ta długa wersja była praktykowana. Pewne zmiany są dość istotne, nie? Ale to nie ma znaczenia, jest tak, jak jest, bo ktoś do tego dopuszczył. To moja opinia, której nie powinienem mieć. Ale to jest temat jakby za... I tak powstały te tradycje. Nie? Nie lubię też sformułowania osobiście, i to zostało mi wbite przez mojego sponsora, jak łamanie tradycji. Złamać to można prawo i przepisy prawa, ruch drogowy. No bo jak łamiemy coś, no to trzeba może zaraz jakąś policję, żeby pilnowała, kto łamie, może kogoś ukarać. Ja myślę, że to słowo tradycję Bill wybrał genialnie. To jest genialne słowo. To nie są przepisy, to nie są zasady. To są tradycje. Ciekawe też, bo nie było wspólnoty wcześniej. No? I tak sobie myślę, że i tak się dowiedziałem mojego sponsora, że tradycje można zachowywać albo nie można zachowywać. Jak uważnie czytacie, jak to widzi Bill, to w jednym z fragmentów krótkich jest coś takiego, jeżeli trzech alkoholików przynajmniej się spotyka, nie ma żadnych innych powiązań, choćby nie zachowywali żadnej tradycji, dalej mają prawo nazywać się grupą A. W A można wszystko. To nie znaczy, że wszystko jest sugerowane i polecane. Nikt nie ma prawa powiedzieć jakiejś grupie ludzi, że nie są grupą A. To przy tradycji trzeciej, jak wrócę, że ona powinna obejmować wszystkich, którzy cierpią z powodu alkoholizmu. Ale tradycja druga. Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej wspólnocie istniejący Bóg, jakkolwiek może się on wyrażać w sumieniu każdej grupy. Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą. I tu wrócę do tego fragmentu, o którym mówiłem. Nie? Że tutaj wydawałoby się, że jest sprzeczność, bo to słowo przewodnicy nie jest dobrze przetłumaczone. W nowym tłumaczeniu Wielkiej Księgi, które będzie, prawdopodobnie będzie słowo przywódcy albo liderzy. Bo tak jest w oryginale. Ale jednocześnie okazuje się, że ci przywódcy mogą tylko służyć, a nie rządzić. Jedyne pytanie, które sługa zadaje, to wiecie jak jest? Nie wiem, czy ktoś w domu, albo może dziewczyny miałyście tutaj na zachodzie doświadczenie, że pracowaliście jako, nie wiem, sprzątaczki.
Yes, sir.
Yes, sir. I co mogę zrobić? Co mam zrobić? Więc jeżeli ktoś jest liderem we wspólnocie A, to tylko jedno pytanie może zadać. Co mogę zrobić? Jak mogę pomóc? To jest pytanie.
jakie sobie liderzy powinni zadawać.
Bill napisał taki wielki artykuł o przywództwie w AA, który jest w języku serca, który czeka na licencję z Grapevine już, nie wiem, z 10 lat chyba. Ale myślę, że wejdzie do kolejnego do poradnika słów. I on to napisał o cechach, jakie powinni mieć liderzy. Wiesz, Bill napisał przecież, że każdy sponsor jest przywódcą, liderem. Nie? Przeprowadza człowieka ze śmierci do życia. We wspólnocie nie ma samozwańczych liderów nigdy, nie? To nie jest tak. Ale ktoś może czuć w sobie coś, że ma pewne zdolności. Ale zawsze musi rozpoznać to sumienie grupy. I Bóg jakkolwiek się nie wyraża przez to sumienie grupy. To odpowiedzialnością tak naprawdę grupy AA jest znalezienie najlepszych ludzi do realizacji zadań, które stoją przed grupą i przed wspólnotą. Mówi się we wspólnocie, że służba jest dla każdego, ale powiem wam coś, nie każda służba jest dla każdego. Nie każdy może inaczej, nie każdy może pełnić każdą służbę. Z różnych względów. Jeżeli nie masz zdolności na przykład jasnego, logicznego mówienia, to jest wątpliwy atut, żeby być dobrym mandatariuszem grupy, uważam, na przykład. Nie? Ale to taki tylko przykład. Mówimy o tym przywództwie. Nie? Jeżeli jesteś przywódcą, Bill napisał, to się licz z tym, że będziesz krytykowany od początku. I to ciężko. I powiedział, co w takim przypadku robić. Słuchać swoich krytyków przede wszystkim. Słuchać swoich krytyków. Bo wiecie, co się może wydarzyć? Że krytyk może mieć rację. I co wtedy trzeba zrobić? No trzeba pójść mu podziękować za krytykę. Ale to nie leży w naturze alkoholika. W mojej naturze leżało zawsze robić obrachunek moralny. Tego mnie nauczono we wspólnocie. Tylko, że nie swój, tylko tego, który mnie krytykuje. Bo to najłatwiej. Wykazać wszystkie jego wady. Wszystkie zdolności. No. Lider powinien być zdolny do zmiany zdania. Zdolny do tego, żeby zaakceptować, że być może ktoś ma inny pomysł. Przyjąć inny pomysł, zrezygnować ze swojego pomysłu. Zdolny do kompromisu. Ale także bronić tego, jeżeli jest pewny. Jeżeli na przykład krytyka, Bill powiedział, jest nonsensem, jesteś liderem, to ją zignoruj. Ale jeżeli ta krytyka szkodzi nowo przybyłym, to rąbnij ręką w stół i powiedz, jak się rzeczy mają. Jeżeli stoi za tobą autorytet sumienia grupy, która ci powołała do tej służby, nie masz się czego bać. I bez efektywnego przywództwa wspólnota się nie będzie rozwijała. My w Polsce mieliśmy teraz wielkie szczęście. Rzecznikiem odpowiedników był Tadeusz z Poznania. Człowiek, który miał prawie 70 lat. I jego rzecznikowanie w Radzie Powierników zbiegło się z tą taką falą programu, sponsorowania i tak dalej. I wiesz, taką otwartość umysłu, jaką on wykazał, to wiesz, nikt się nie spodziewał tak naprawdę. Nie? Otwartość. To założenie, że być może inni ludzie mają rację. To jest myślę, że bardzo ważne. Nie? Ja tak powiedziałem trochę z teorii, nie chcę mówić, ale też jakby pełnię służby. W tej chwili jestem delegatem do konferencji służb krajowych z regionu Europa. I doświadczyłem tej krytyki też trochę. I też mi było ciężko. I też robiłem obrachunek moralny swoich krytyków, żeby było jasne. I zobaczyłem, że to jest droga donikąd po prostu. Wiecie? To jest droga donikąd. Zakładaliśmy piw w Londynie. Ja miałem 1,5 roku, nie piłem. I przy kawie z moim przyjacielem Waldkiem w Starbucksie żeśmy wymyślili, że pik trzeba zrobić. Waldek był rzecznikiem intergrupy. Ja tam poszedłem intergrupę i zgłosiłem ten pomysł. I Waldek zaproponował, że został koordynatorem tego pomysłu. No to w ogóle niektórzy się stuknęli w czoło. 1,5 roku nie piję, tylko powinien jeszcze szklanki zmywać, nie? Ale intergrupa powołała mnie jednogłośnie do tej służby. Ale jednocześnie byli przyjaciele, którzy
bardzo mocno dali mi się w kość. Jakby. Pamiętam też tak, że zrobiliśmy taką rzecz bardzo fajną. Zaprosiliśmy krytyków, żebyśmy razem coś dla tego Piku zrobili. I krytyka ucichła. Bo wiecie co? Ja mogę mieć zupełnie inne zdanie niż ty. Ale we dwóch możemy zrobić jeszcze coś dla tego, kto cierpi. Łatwo jest mówić o wyzbyciu się egoizmu. Ale pokazanie tego w praktyce to jest zupełnie coś innego. To jest jeden z wyrazów przebudzenia duchowego. Nie wierzę, że tego się można nauczyć. Nie wierzę, że tego można się nauczyć nawet na takich warsztatach, że teraz wyjdziecie stąd i już będziecie zdolni do tego. Ale wierzę, że skutek realizacji programu 12 kroków może przynieść taki rezultat właśnie. Może być taki rezultat. Tak. Jedna z najważniejszych tradycji chyba dla mnie. Nie będę mówił o tych autorytetach, bo to też się rodziło, że nie ma autorytetów. Nie, nie ma autorytetów. No. Dla mnie mój sponsor jest autorytetem. No. I oczywiście pytanie zawsze, które padało, co zrobisz, jak twój autorytet zapije? Wiesz, zastanowię się, jak mi pomóc przede wszystkim. To jest pytanie, bo tego się nauczyłem po wspólnocie. Jest jedno pytanie. Jest jedno pytanie tylko. Jak mogę pomóc? Niezależnie, czy pełnię służby, czy nie pełnię służby, czy pełniłem, czy jestem weteranem, czy jestem na początku drogi. Zapomnij na chwilę o sobie. I po prostu coś się wydarza wtedy. Zaczyna działać ta siła, która, o której jakby mówiliśmy na początku. Jedynym warunkiem przynajmniej dalej jest pragnienie zaprzestania picia. No. Kasia powiedziała wystarczająco tej tradycji. Myślę, że tutaj już odchodzimy od tych pytań. Nie wiem, czy w Irlandii jeszcze jakieś grupy zadają pytania. Nie? Czy masz problem z alkoholem i czy chcesz przestać pić? Moim zdaniem to jest absolutne niezachowywanie tradycji. Nie mamy prawa pytać nikogo o nic. Każdy sam decyduje o tym. Z drugiej strony pomyślcie sobie, czy ktoś, kto ma problem z żylakami, przychodzi na meeting anonimowych alkoholików, żeby posłuchać i zobaczyć, może oni tam rozwiążą problem moich żylaków. A w przeszłości ilu ludzi zostało wyproszonych, którzy mieli podejrzenie tylko, że są, nie byli pewni, nie potrafili na takie pytania odpowiedzieć. Ja byłem świadkiem, zostali wyproszani z mojego. Ale to się zmienia. To polski wymysł tylko i wyłącznie. Nigdzie tego nie ma we wspólnocie na świecie. Okej. Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą wszystkich grup, a jako całości. To też bardzo ważna tradycja. Dlatego, że myślę, że to te pytania, o których też mówiłem, nie? One się wiążą też z tą tradycją czwartą. Bo nawet jeżeli tak jest, bo grupa ma prawo to robić i to jest jej błąd, i jej świadomość. Ale człowiek, i ona w moim przekonaniu bardziej nie zachowuje tradycji czwartej niż trzeciej. Dlaczego? Dlatego, że ktoś może wyjść z takiego meetingu z przekonaniem, że to jest praktyka powszechna AA na całym świecie wszystkich grup, a nie jest. I dlatego potrzebujemy siebie nawzajem. Tutaj zasada tej wzajemności jakby przez wszystkie poziomy służb, indywidualne i zbiorowe, była bardzo ważna dla mnie. No? To jest tak, że ja mam pomysł na życie najwspanialszy. I jestem w rynnie, w rynsztoku. Przychodzę do wspólnoty, przyszedłem i mój sposób na trzeźwienie jest najwspanialszy. I zapijam przez 20 lat. W końcu spotkałem drugiego alkoholika i pomyślałem sobie, cholera, może jego sposób zadziała w moim przypadku. I zadziałał. Rozwijam się, zdrowieję, zacząłem sponsorować. Mamy swoją grupę macierzystą. Nasza grupa jest najwspanialsza. Mamy najlepsze pomysły. Do momentu, gdy na intergrupę nie pojadę. I widzę, że są inne grupy, które do tych samych spraw mają inne podejście. I mogę się nauczyć. Działa. Nie? Nasza intergrupa to już w ogóle jest fantastyczna. Zapraszam do Kalsberga. I nie mówię, że nie jesteście, bo my was tak samo potrzebujemy w Kalsbergu, w regionie Europa. Jesteśmy wszyscy tutaj, że tak powiem, rozbitkami w tych różnych krajach, nie? I w ubiegłym roku powstał region Europa, 14 region A w Polsce. I skupiający grupy, w tej chwili 60 grup z Anglii, około 20 z Niemiec, około 100 grup w tej chwili, no? Jest. I czekamy, że tak powiem, na was, 4-6. Szczególnie mandatariuszy grup zapraszamy, ale wszystkich. To jest bardzo fajne miejsce. Tam od wielu lat jest integracja tych polskojęzycznych grup. Pomysł dziwny wyszedł od księdza Dariusza Kwiatkowskiego, który był powiernikiem alkoholikom wspólnoty A. Tam jest ośrodek, był Marianów. My stamtąd już wychodzimy z tego Kalsberga. Ale dlatego potrzebujemy powierników. Alkoholicy na to nie wpadliby. A on miał wizję, że można nas połączyć. Nie? I zaczęliśmy się spotykać od lat. Od lat. I była konferencja, już nas konferencja służb krajów w Polsce uznała. To była konferencja grup polskojęzycznych na Zachodzie na prawach regionu, czyli już mieliśmy delegatów do konferencji, ale w ubiegłym roku, rok temu został powołany region. Przyjeżdżają ludzie z Polski, warsztaty fajne są, naprawdę dużo wspaniałych rzeczy się dzieje, także to po spotkaniu może powiem. Mam jeszcze z 5 minut pewnie, powiem może jeszcze o dwóch pozycjach. Każda grupa ma jeden wspólny cel, nieść posłanie alkoholikowi, którzy wciąż jeszcze cierpią. No. Ja nie wiem, czy tak dużo muszę mówić. Jesteśmy tylko po to. Tylko po to. No. Grupa AA w rozumieniu moim, takim jakim wyniosłem z tej książki, z pracy nad sponsorem, nie jest grupą samopomocową. Tutaj działa siła, która jest większa od nas samych. To jest grupa, która niesie posłanie i pomoc dla tych, którzy cierpią z powodu alkoholizmu, którzy umierają. W Londynie w ubiegłym roku, w zimie, nie w tym, 60 Polaków zmarło, alkoholików. Na ulicach. To, o czym my wiemy. Na pewno zmarło więcej. Nie to chodzi, że mamy wyrzuty sumienia, tysiące wlotek, ruszenia mamy, nie do wszystkich to trafia. No. Ale to jest jedyny cel grupy. Nie osobiste ambicje, nie realizowanie swoich własnych pomysłów na trzeźwienie. Pytanie jest jedno, czy to, co robi grupa przy każdym działaniu grupy, i to też od mojego sponsora wyniosłem, czy to służy niesieniu posłania dla alkoholika, który wciąż jeszcze cierpi. I tego na grupie, bo są tacy alkoholicy i to są działania wewnątrz grupy, nie? Czyli format meetingu, literatura i tak dalej. Czystość stolika, nie ma o tym czasu teraz mówić, ale to jest wszystko też bardzo ważne. Ale też działania na zewnątrz, one są najważniejsze. Działania na zewnątrz. Pomoc w zakładaniu nowych grup na przykład. Wiecie, w Londynie powstało w ostatnich latach wiele grup, jest 21 grup w Londynie polskich. Na każdej z tych grup jest ktoś, kto przyszedł, bo ta grupa była pół kilometra od miejsca, w którym mieszka. Tylko dlatego. Nie powinniśmy popierać, finansować, już rzecz nazwa, o tym mówiliśmy już. Samowystarczalna, tradycja 7. Owszem. Nasze działanie opiera się w ogóle na współdziałaniu. Nie? Powiem o tych opiniach. Nie? Wyrażę opinię, dlaczego nie powinienem mieć opinii. Nie? Otóż ja byłem człowiekiem, z angielska powiem I know guy, czyli ja wiem wszystko. Ja miałem opinię na każdy temat. Także na taki, o którym tak naprawdę nie miałem zielonego pojęcia. I tak jak czytałem w jednym z pytań, miałem opinię na temat bardzo często alkoholizmu. Na temat skuteczności terapii na przykład, albo nieskuteczności. Pewnych działań. Medycyny. psychiatrii, psychologii, jakby ktoś porozmawiał ze mną, to naprawdę kiedyś mnie dostał, powiedział, że psychologiem jestem. Bo ja dwa zdania jakieś powiedziałem mądre, które gdzieś pewnie usłyszałem. Nie? My współdziałamy, nie łączymy się i to jest bardzo ważne. I Bill napisał, że jest bardzo ważne, żebyśmy zachowywali dobre relacje. Jest bardzo poważny i długi tekst o tym w AA Wkraczają w dojrzałość, ale także w 12 krajów tradycji. Z wszystkimi, szczególnie duchownymi i medycyną, którzy działają na polu pomagania alkoholikom. Dlaczego? Dlatego, że przez nich możemy dotrzeć do świetności alkoholików. Ale co ja jako alkoholik najczęściej robię? No przecież oni są ba. Obrachunek moralny kogoś innego znowu. Pytanie, które sobie zadaję zawsze, jest takie, co ja mogę zrobić? Czy ja zrobiłem wszystko? Bo czasami te relacje są niemożliwe. Dobre. Ale czy ja zrobiłem wszystko, żeby te relacje były dobre? Czy ja zrobiłem wszystko? Czy my jako grupa zrobiliśmy wszystko, żeby te relacje były dobre? Z księżmi w polskich kościołach tutaj na przykład, nie? Czy z ludźmi, którzy zajmują się zawodowo pomaganiem, ludziom, którzy szukają pomocy. Ja często nie, ale opinie miałem oczywiście, no, do tej pory. Z tymi opiniami jest też tak, że dokładnie to, co Kasia powiedziała, nie czuję się już, nie mam wewnętrznej potrzeby dzielenia się swoimi opiniami z całym światem i to mi bardzo ułatwia życie jakby, bo to nie znaczy, że ja nie mam opinii na ten temat. My mówimy o pewnych działaniach w obrębie wspólnoty anonimowych alkoholików, nie? Ja wtedy, gdy się wypychałem i wyrażałem takie rzeczy, to tylko zamęt powstawał. Zamęt. W moim życiu osobistym, w życiu wspólnoty, w życiu grupy. A no. Więc to, czego ja się nauczyłem w służbie, to jest patrzenie o siebie tak naprawdę. No. Bo naprawdę najłatwiej to by było mi patrzeć na tych, co mnie krytykują i usprawiedliwiać jakieś rzeczy. Niezdolność do przyznawania się u mnie była bardzo ciężka, do wycofywania się z jakichś pomysłów, nie? Czy do przyznania się do błędów, że nie miałem racji. To nawet nie chodzi o błąd, bo to nie jest w kategorii winy, nie? Ale nagle przychodzi nowicjusz, no. Szczególnie, że ja tego doświadczyłem, wiecie, i potem zapomniałem. Ja miałem półtora roku trzeźwości i mi ludzie zaufali, na przykład, jeżeli chodzi o ten pik. Potem siedzę na intergrupie albo na grupie, przychodzi nowicjusz. Nie, przecież ty, co ja cię nie dosłucham, przecież ty dopiero jesteś rok we wspólnocie. Nie masz racji. A jeszcze masz inny pomysł w ogóle na trzeźwienie i w ogóle sponsora nie z tego szczepu masz. To już w ogóle się nie dogadamy, nie? No. Tak mówię po żartem trochę, nie? Ale to są wszystko takie małe rzeczy, które często sobie płyną, bo ja mam tak, na koniec tego wszystkiego mam takie wrażenie, że wspólnota i tak to przetrwa. Wspólnocie nic nie jest w stanie zaszkodzić. Tylko wiecie, kto na tym tracił? Nawet nie nowicjusz, bo ja nie chcę brać na swoje barki ciężaru jakiejś takiej odpowiedzialności. Bo ja wierzę, że Bóg, mówiliśmy o tym na początku. Nie? Ja traciłem zawsze. Zawsze tym, będę patrzył, który tracił, to byłem ja. Bo wychodziło ze mnie, że chcę rządzić. A tradycja mówi, że jedyne, co mogę zrobić, jeżeli mnie sumienie grupy powoła do tego, to jest, że powinienem służyć. I właściwie chciałem jeszcze o sumieniu grupy powiedzieć, ale to Kasia powiedziała i też się chyba... Także dziękuję wam bardzo. Sorry za ten minorowy ton trochę, ale ja przyszedłem przez takie ciężkie doświadczenie po prostu. Dzięki.